Nowenna przed świętem błogosławionych męczenników niepokalanowskich. Drodzy słuchacze, w naszym Radio Niepokalanów rozpoczynamy dziś kolejny cykl audycji. Głos, który słyszycie, jest dobrze znany stałym słuchaczom Radia Niepokalanów. Opowiadał on najczęściej o Słowie Bożym zawartym w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Dosyć często i chętnie opowiadał też o świętym Maksymilianie Kolbem, o jego dziełach, jakimi są Niepokalanów, Rycerstwo Niepokalanej oraz o jego miłości do Matki Bożej. Cykl audycji, który dziś rozpoczynamy, jest cyklem specjalnym. Jest nowenną przed świętem patronalnym Radia Niepokalanów. Myślę, że przytłaczająca większość naszych słuchaczy nie wie, że nasze radio ma jakieś święto patronalne. Oprócz rocznic związanych z powstaniem i działalnością radia oraz jego głównego patrona, jakim jest święty Maksymilian Maria Kolbe. Bo choć 26 lat temu uruchomiliśmy to radio od nowa, byliśmy i jesteśmy świadomi, że nie zakładamy Radia Niepokalanów, bo założył je święty Maksymilian Kolbe już 8 grudnia 1938 roku. I stąd ten święty jest jego głównym patronem, zarówno w niebie, skąd nim kieruje, na ile mu pozwalamy, a także jest jego głównym ziemskim patronem, utrwalony w naszej pamięci jako jego założyciel. Pragniemy więc przypomnieć, że w 2018 roku franciszkanie pracujący w Radio Niepokalanów wraz ze swoim radiowym dziełem otrzymali od zarządu prowincji zakonnej rangę oddzielnego klasztoru. A ponieważ każdy klasztor ma specjalne wezwanie równoznaczne z patronatem, klasztor Radia Niepokalanów otrzymał wezwanie błogosławionych męczenników z Niepokalanowa. Nazwa ta może się niektórym wydawać wieloznaczna. Ściśle oznacza czterech błogosławionych towarzyszy świętego Maksymiliana, beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Mianowicie ojca Piusa i ojca Antoniego oraz braci Tymoteusza i Bonifacego. Jan Paweł II beatyfikował ich w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w grupie 108 męczenników z czasów wojny. Wspólne wspomnienie wszystkich tych błogosławionych zostało wyznaczone na dzień 12 czerwca. Stąd Radio Niepokalanów tego dnia obchodzić będzie swoje patronalne święto połączone z odpustem. I do tych uroczystości pragniemy się przygotować przez 9 dni tą właśnie radiową nowenną, która składać się będzie z krótkiej refleksji ojca Paulina Sotowskiego oraz z modlitw nowennowych. Pod nazwą Męczennicy Niepokalanowscy możemy rozumieć również wszystkich zakonników związanych z tym klasztorem, którzy w czasie wojny zginęli z powodu warunków, jakie ta wojna wytworzyła. Dzień pierwszy naszej nowenny. Błogosławiony Antoni Bajewski. Dnia 17 lutego 1941 roku razem z ojcem Maksymilianem Kolbem Niemcy zaaresztowali czterech innych ojców franciszkanów. Byli to ojciec Antonin Bajewski, wikariusz klasztoru, czyli zastępca ojca Maksymiliana, ojciec Pius Bartosik, również wikariusz klasztoru i najbliższy współpracownik świętego, redaktor czasopism Rycerz Niepokalanej, Rycerzyk Niepokalanej, Mały Rycerzyk Niepokalanej, Miles Immaculate, czyli pismo w języku łacińskim. Dalej ojciec Urban Cieślak, rektor małego seminarium misyjnego w Niepokalanowie, i ojciec Justyn Nazim, były redaktor Rycerza Niepokalanej i były rektor małego seminarium. Dwaj pierwsi, ojciec Antoni i ojciec Pius, zginęli w obozie oświęcimskim tego samego roku, co święty Maksymilian. Dwaj pozostali ojcowie, przeniesieni 4 lub 5 maja 1941 roku z Oświęcimia do Dachau, doczekali tam wyzwolenia 29 kwietnia 1945 roku. Po rekonwalescencji i krótkim pobycie w Stanach Zjednoczonych obaj udali się, podobnie jak inny jeszcze ocalony z obozu, ojciec Zbigniew Młynik, do Japonii, by tam kontynuować dzieło świętego Maksymiliana. Ojciec Antoni Bajewski miał 26 lat, gdy go aresztowano. Kapłanem był dopiero od maja, czyli od 10 miesięcy. Aresztowano go w lutym 1945 roku. Urodził się w Wilnie i tam miał kontakt już z franciszkanami. Do pierwszej komunii świętej przystąpił w kościele franciszkańskim i stąd jego pragnienie, ażeby zostać franciszkaninem. Najpierw za radą rodziców wstąpił do seminarium diecezjalnego, ale po roku jednak przeniósł się do franciszkanów i przybył do Niepokalanowa. Niedługo pracował w Niepokalanowie, ponieważ właśnie 17 lutego 1941 roku aresztowano go i już po tym aresztowaniu do klasztoru nie wrócił. Oto świadectwo Józefa Stemlera, który towarzyszył mu w czasie drogi z Pawiaka do Oświęcimia. Straszną miał ojciec Antonin pierwszą noc w Oświęcimiu. 5 kwietnia 1941 roku był w habicie SS-mani, znęcali się nad nim niemiłosiernie. Pytaniom głupim, czy widział Boga, czy widział diabła, powtarzanym stereotypowo przez ordynarnych, wynaturzonych parobasów hitlerowskich, nie było końca. Własnym jego różańcem bito go po oczach, głowie i twarzy. Mówił świetnie po niemiecku, odpowiadał odważnie, mroził ich i zadziwiał swoimi jasnymi, kategorycznymi sformułowaniami. Modlił się za bitych Żydów, szczególnie za konającego pod butami SS-manów adwokata Szenka. Rano rozdzielono nas na różne bloki. W Wielką Środę spotkaliśmy się w czasie pracy. Zimno było, nosiliśmy bale z rozbieranych na przedmieściach Oświęcimia domów. Była to jedna z metod wykańczania ludzi. wnoszenie bali lub kamieni. Ojciec Antonin był bardzo słaby. Padał nieustannie pod ciężarem bali. Modlił się przy tym żarliwie. Był bity przez SS-manów za to właśnie upadanie, za to, że brakowało mu sił. Z ruchów rąk i zachowania się podejrzewałem, że dostał ciężkiej przepukliny. Nie skarżył się jednak. Był strasznie chudy. Miał przepiękną twarz ascety, święty Antoni z ołtarza. Gdyśmy się zbierali do odmarszu, do obozu, więźniowie z jego dwudziestki podnosili go z przydrożnego rowu, ponieważ padł tam bezsilny. Inne świadectwo z ostatnich dni ojca Antonina wydrukował kiedyś w Rycerzu Niepokalanej ksiądz Konrad Szweda. Oto jego świadectwo. Do czarnej, okopconej ubikacji, tak zwanej Schonungsblock, dwaj więźniowie przynoszą nieprzytomnego człowieka. Składają go na zimnej, betonowej posadzce i znikają w okamgnieniu, gdyż południowy gong zwołuje już komanda do pracy. Zdejmuję z chorego łachmany, skrwawioną bieliznę, wszędzie widoczne są ślady bicia. Obmywam go zimną wodą i umieszczam na izbie chorych, na durchwal. Chorzy leżeli na podłodze przekładanego w tak zwanej masie, że nie można było między nich ręki włożyć. Położyłem go więc na deskach wzdłuż środkowego przejścia, polecając opiece jednemu z rekonwalescentów. Następnego dnia chory odzyskał przytomność. Jakże się zdziwił, zauważając nowe otoczenie. Kotłowisko ludzkiego mrowia, wykrzywione bolesnym grymasem twarze, skamieniałe z bólu, blade, na których zgasł już ostatni błysk godności ludzkiej, podnoszą się ku niemu kościste ramiona i bolesna skarga: przyjacielu, daj co zjeść, bo umieramy z głodu. Podchodzę do niego i pytam o personalia. Jestem księdzem franciszkaninem z Niepokalanowa. Nazywam się Antonin Bajewski. Ojciec Antonin, oprócz pobicia, był chory, jak diagnoza stwierdziła, na tak zwany duchwal, czyli biegunkę. Sama nazwa wyjaśniała już główny objaw tej choroby. Było to coś w rodzaju tyfusu brzusznego i krwawej dezynterii. Organizm dosłownie nic nie przyjmował i nie trawił. Choroba ta wymagała co kilkanaście minut samotności. Proszę sobie wyobrazić, jakie boleści przechodzili chorzy podczas kilku godzin trwających apelów lub w dalekich marszach do pracy i z pracy. Nadto okropna słabość, brak wody do obmycia się, brak zmiany bielizny potęgowało te potworne męki fizyczne, do których dołączyły się uporczywe męki moralne. Przy tym wszystkim temperatura organizmu nie obniżała się z 40 stopni, co było nieodzownym warunkiem przyjęcia na rewir. Przynoszono ich zwykle nieprzytomnych i w stanie kompletnego wycieńczenia. Na rewirze, bo tak nazywano szpitalik, obok węgla drzewnego nie było wtedy żadnych środków leczniczych. Chorzy otrzymywali to samo jedzenie, co zdrowi, ten sam czarny chleb i tę samą z ognistych kartofli zupę mocno przyprawioną saletrą. Cóż w takich warunkach może zrobić personel sanitarny czy lekarz, więzień? Nic dziwnego, że śmierć święciła triumfy. Największy odsetek śmiertelności w Oświęcimiu pochłaniał niewinny durchwał. Najwięcej na tę chorobę ginęło księży. Nawiasem dodam, że grunt pod tę chorobę użyźniała saletra, którą w wielkich dawkach sypano do zupy. Niszczyła ona wewnętrzne ściany przewodu pokarmowego i żołądka, paraliżując ich akcję. Ojciec Antonin przechodził te wszystkie boleści i upokorzenia. Nie skarżył się jednak, był narzędziem w ręku Boga, powtarzając często: niech się dzieje wola Boża. Ku wielkiemu zdziwieniu lekarza blokowego ojciec Antonin w dość szybkim tempie wracał do zdrowia. Nie zapomnę tych chwil razem z nim spędzonych. Wieczornej, przetykanej tylko jękami chorych ciszy, mówił do mnie na temat wartości życia ludzkiego i znoszenia cierpień ludzkich. Z Chrystusem chcę być przybity do krzyża, powtarzał często. Regularnie co tydzień spowiadał się. Pewnego dnia mój serdeczny przyjaciel, Tadek, prosił jednego z rekonwalescentów do posługi wśród chorych. Bez zastanowienia zgłasza się ojciec Antonin. Przestrogi, że to izba śmierci, że zarazi się chorobą, nic nie pomagały. Odtąd widzimy go wśród chorych, którym oddaje się całym sercem i poświęceniem nieznającym granic. Jak prawdziwy apostoł wśród trędowatych, każdego chce ratować, każdego troskliwie pielęgnuje, każdemu pomaga. Warunki pracy były okropne. Chorzy leżeli na cienkich siennikach przesiąkniętych wydzielinami i kałem ludzkim. Pod siennikami lęgło się robactwo. Dla braku materiału opatrunkowego rany chorych opatrywano raz na miesiąc lub co 3 tygodnie. Nic dziwnego, że ropa z tych ran wylewała się na koce utkane dosłownie wszami, a rany toczyło robactwo. Ojciec Antonin wyprowadzał chorych do ustępu. Trzymając pod rękę, prowadził ich boso po zimnym betonie na przeciwległy koniec bloku, gdzie dla potrzeb około 2000 chorych służyły dosłownie 3 muszle. O każdej porze dnia i nocy wystające ogonki czekały na swoją kolejkę. Kto się zanieczyścił, krwawy fricz zabierał go pod zimny prysznic i doznawał prawdziwej rozkoszy, gdy ofiara nieszczęśliwego losu słaniała się na posadzkę i w bolesnych drganiach rozstawała się z tym światem. W takich warunkach pracował ojciec Antonin. Pomagał chorym, obmywał ich brud, karmił niemogących się poruszyć. Często w porze południowej słyszało się słowa: oj czurku, jeszcze tu, oj czurku, jeszcze ja jestem głodny. W późniejszym czasie dla nieuleczalnie chorych zaprowadzono ustępy na izbach. Były to proste wiadra, nad którymi czarnym rojem unosiły się muchy. Ojciec Antonin wynosił te wiadra, czyścił baseny, prał zanieczyszczoną bieliznę. Nocami nie sypiał, gdyż jęki i wołania cierpiących nie dawały mu spokoju. Na izbie prowadził wspólne modlitwy wieczorne, spowiadał, pocieszał, podnosił na duchu przeznaczonych na tak zwane łoże abrahamowe, czyli na wykończenie dysponował na śmierć. Umarłych, których w wielkiej liczbie codziennie wynoszono do krematorium, błogosławił, pod warunkiem rozgrzeszał. Był prawdziwym Samarytaninem i stał się powszechnie znany na całym bloku, na którym leżeli chorzy. Pobudką jego samarytańskiej pracy była miłość bliźniego. Coście jednemu z najmniejszych uczynili, mnieście uczynili. W tak ciężkich warunkach świeca jego heroicznego poświęcenia spalała się z każdym dniem. Był chudy, wyczerpany do ostatnich granic i w takim stanie zapadł powtórnie na biegunkę. Odwiedzałem go często, chcąc go ratować i pomóc temu, który tyle udzielił pomocy innym. Śmierci się nie bał. Często nawet mówił o niej. Po ostatniej spowiedzi, przeczuwając zbliżającą się śmierć, rzekł: powiedz moim konfratrom w Niepokalanowie, że wierny Chrystusowi i Maryi tu zginąłem. 8 maja, święto patrona Polski, świętego Stanisława, w małej ubikacji, w gorączkowym pośpiechu robimy opatrunki, gdy nagle wpada Tadek i szepcze na ucho: Konradzie, chodź szybko, nasz ojczulek umiera. Była godzina 11 przed południem. Wchodzę na izbę, przerażająca cisza zalewa ten kącik bloku. Oczy wszystkich utkwione są w ojca Antonina, ten, który znalazł dla nich tyle ciepłych słów, tyle ran opatrzył, tyle pomocy udzielił, odchodził od nich na zawsze. Uduchowiona cierpieniem twarz zastygła w powolnym bezwładzie. Blade wargi szeptały ostatnie słowa: Jezus i Maryja, a oczy utkwione były w niebo. W modlitewnym układzie złożyłem na piersiach jego ręce, ukląkłem u jego stóp i jąłem odmawiać modlitwy zakonających. A gdy o spokój jego duszy rozpocząłem półgłosem Ojcze nasz, podchwycili tę modlitwę wszyscy na sali i w bolesnym jęku słali ją przed Majestat Boży za swojego apostoła. Byli to Górzycki, Sztos, Mirski, Sobieszczański. Niektórym po policzkach spływały łzy. Inni nie mogli utrzymać się od głośnego płaczu. Znowu majestatyczna cisza zalała izbę, a tylko deszcz dzwonił o szyby okien. W pewnym momencie głośne rzężenie, trzykrotny urywany oddech i ciało ojca Antonina pozostało w bezwładzie. Umarł. Wielkie jego samarytańskie serce przestało bić. Jakże piękną miał śmierć, niespotykaną w Oświęcimiu. Gdy ciało jego wynoszono do krematorium, słychać było słowa: żegnaj nam, drogi przyjacielu, pamiętaj o nas w niebie. Tak umarł nieznany nikomu apostoł chorych w Oświęcimiu, Samarytanin biednych i opuszczonych Polaków. Thank you.